Dina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
Zaczynamy nowy sezon. Case Study Great Resignation. Trendy, dane, pomysły, strategie i badania. To będą rozmowy z liderami, praktykami i pracownikami. W tym odcinku Radek Matuszewski, general manager grupy SEB w Polsce i krajach bałtyckich, odpowiada za takie marki jak Tefal czy Krups. Współautor książki DBAM, czyli Rebelia w korporacji. To książka, w której pokazuje totalną zmianę. Od tradycyjnej, hierarchicznej firmy do organizacji, gdzie kultura pracy oparta jest o autonomię, odpowiedzialność i zaufanie. Rozmawiamy o tym, czy widzi już recesję, czy musi przez to zwalniać, jak buduje zespoły, żeby nie prowokować rotacji, dlaczego nie podejmuje decyzji. Tak, on nie podejmuje decyzji. Czy model, w którym jest tylko, biorę to tylko w duży cudzysłów, wsparciem dla zespołu działa? Czy to do przeniesienia wszędzie?
Radku, czy w Twojej branży, w Twojej firmie zaczęła się już recesja?
Pytanie, jaka jest definicja recesji, jeżeli chodzi o...
Zwolnienia.
Koszty tniemy, rezygnujemy ze wszystkiego,
widać, z czego można. Widać już spowolnienie, tak to bym widział. Natomiast zawsze to jest pytanie, czym jest recesja, tak? To znaczy... Dzisiaj bym powiedział, że recesja to jest to, że firmy mają mniejsze marże, nie chcą podnosić cen dla konsumentów i same, że tak powiem, ponoszą koszty wszystkich podwyżek, które są wokół nas. Także idzie.
Jak się przygotowywać do takiej recesji? Co robicie, bo macie liderów, macie ekspertów w firmie? Kto nad tym pracuje?
My wszyscy pracujemy. Ja myślę, że to jest przywilej naszej firmy, że to jest nasza firma i tutaj nie ma, jak kiedyś powiedzieliśmy kilka lat temu, taki projekt, wtedy nas było 350 osób na pokładzie, mamy 350 liderów i liderek. I de facto my wszyscy wypracujemy. A jak się przygotujemy, takie trzy słowa na przyszły rok de facto, to jest skromność, to jest partyzanckość. Są dwa słowa.
Możemy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze?
Absolutnie.
Dobra,
tak.
To partyzanckość ma się brać z czego i po co ma być?
Partyzanckość to nazwaliśmy, po angielsku to brzmi lepiej, ale po polsku jest to partyzanckość. Polega to na tym, że trzeba więcej myśleć, czyli nie ilość pieniędzy do wydawania, tylko jakość pieniędzy do wydawania. Wszystkie nasze inwestycje, wszystkie osoby, które pracują, też to można po polsku nazwać jakość versus ilość. Czyli zaczynamy być jak partyzanci, czyli walczyć z tym, co mamy, w sposób taki mądry, sprytny. No i niestety, albo stety, minusem, albo plusem jest tego, że trzeba będzie więcej myśleć.
To prawda, trudno to ocenić zależnie od grupy, ale to myślę sobie, że to bardzo dobrze dzisiaj widać w kontekście Europy i problemów z energią, kiedy nagle ustalamy centralnie, że temperatura w naszym pokoju będzie wynosiła nie 22, ale 18. I nagle trzeba się do tego jakoś dostosować. Jak? Inaczej się będę ubierał, inaczej będę reagował, rzadziej będę przychodził, cokolwiek takiego. Tutaj to widzę tą partyzantkę, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że można. Jestem ciekaw też tych lat, które nadejdą po kryzysie, na ile będziemy chcieli zaszaleć, a na ile partyzanckość, niech się już to słowo tutaj pojawi, będzie na tyle fajna, wygodna i smart, że nie będziemy chcieli tego ruszać.
No tak, to ja bym powiedział, to co mówisz, to w naszym języku to jest skromność. To podam taki przykład, bodajże w zeszłym roku mieliśmy świetne wyniki, mieliśmy takie spotkanie firmowe w Arłamowie, pełny wypas.
No to musiały być dobre wyniki, tak.
Tak, rekordowe. I teraz to, co mówimy dzisiaj jako skromność, okej, na tym etapie nie planujemy takiego spotkania. Planujemy spokojne, fajne spotkanie u nas na dole w biurze. Teraz jak będą możliwości, to zrobimy na wypasie. Ale jakby planujemy tą skromność w sensie nie, że będzie wszystko super, tylko będzie właśnie skromnie, ale jak to ładnie mawiają, godnie. Mhm. I to w każdym obszarze, nie tylko ludzkim, ale też chodzi o jakieś inwestycje marketingowe, rozwój, nie wiem, naszej sieci sklepów, tak? Czyli trochę nie na hura, a skromnie, ale godnie.
Czyli partyzanckość, skromność i...
Partyzanckość, skromność, zapomniałem tego trzeciego.
Może przyjdzie w trakcie rozmowy.
Może przyjdzie w trakcie.
Wiesz, o co chciałem cię zapytać? Możesz ograniczać jako firma marżę do któregoś momentu. Później będziesz musiał ograniczać koszty. Gdzie jest ta granica?
Jak to mawia Andrzej Dragan, czy to jest dobrze postawione pytanie? Bo wydaje mi się dzisiaj pewnym problemem, który mamy, to jesteśmy trochę, jakby zakodowani na tą wielkość sprzedaży. W naszej firmie patrzymy nie na sprzedaż, na wartość wygenerowanej marży, bo to jest trochę tak, jak ja porównuję płaca brutto i płaca netto. Co z tego, że dostałem podwyżkę, mówię jako przykład, ale w tym samym czasie ktoś mi podwyższył podatki. Finalnie zarabiam mniej. I odwrotnie. Nie muszę dostać podwyżki, ale mając niższe podatki, de facto więcej zarabiam. I teraz wydaje mi się, że to, co jest taką zmianą, która musi być, ten rok moim zdaniem wszyscy jeszcze jadą na poprzednich latach, ale nie da się zaabsorbować wszystkich podwyżek, inflacji, oczekiwań finansowych pracowników bez podnoszenia cen. I ja myślę, że dzisiaj to jest ta kwestia pewnego strachu i to, co ja do wszystkich namawiam. Być może lepiej sprzedać 5 produktów za 2 złote niż 10 za 1 złoty. Ale wtedy musimy pamiętać, że te ilości będą spadały, tylko pytanie, co jest ważne w biznesie.
Powiedziałeś, ilość czy wartość? Że namawiasz właśnie wszystkich, czyli rozumiem, że to jest jakiś dialog wewnętrzny. Jak rozmawiasz z pracownikami jako lider całej organizacji? Jakimi kanałami, z jakimi grupami? Jak często o tym, co się dzieje na rynku i w firmie?
Komunikacja to jest według mnie klucz. Tutaj nie będę mówił, co mnie zainspirowało, ale wydaje się, że w takim doświadczeniem zupełnie intuicyjnym było to, że jak zaczął się COVID, i to też jest feedback od pracowników, ja codziennie pisałem maila do wszystkich pracowników, co się dzieje w firmie. Tak, zajmowało mi to krótki mail z kilkoma punktami, ale to mi zajmowało 3 godziny. To jest napisać krótko o wszystkim, to mnie nauczyło wyzwanie. I potem okazało się, że feedback był taki, jak powiedziałem, że jak wrócimy na wzrosty, to ja przestaję pisać. No i przestałem pisać, ale feedback był taki, żebym pisał o tym, co się dzieje w firmie. I teraz to ewoluowało i dzisiaj nasz sposób komunikacji jest to tutaj. Skopiowaliśmy, ale z dumą, Dzień Dobry TVN, bo mamy taki program, który sami dzisiaj pracownicy produkują. Dzień Dobry Inflacka. Inflacka, bo nasze biuro jest na Inflackiej. Raz w miesiącu, gdzie w tej formule programów śniadaniowych opowiadamy o tym, co się dzieje w firmie. Ja osobiście co tydzień mam 45-minutowy, nazwijmy to podcast live, 12:45, gdzie mówię o tym, co się dzieje, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, jakie są wyniki firmy, jakie mamy problemy i tak dalej, i tak dalej. Plus mamy taką wewnętrzną platformę komunikacyjną. Także mi się wydaje, że COVID nas nauczył, że komunikacja i mówienie otwarcie o problemach, gdzie nie zarabiamy pieniądze, gdzie zarabiamy pieniądze, powoduje, że świadomi ludzie rozumieją, co się dzieje. Jeżeli byśmy mówili na przykład, że wprowadzamy jakieś zmiany, a ludzie nie wiedzą dlaczego, to zawsze to będzie albo, nie wiem, cięcie, albo dlaczego tu inwestujemy, dlaczego tu nie inwestujemy. Natomiast nasza głęboka jest wiara, że człowiek, który wie podstawy decyzji, jest w stanie zaakceptować, nawet jeżeli to są trudne decyzje.
Zwalniałeś ludzi w tym sezonie?
Nie.
Liczysz się z tym?
Ja powiem tak. Miałem rozmowę z kolegą, który mnie bardzo, bardzo zainspirował. Bo on powiedział coś takiego. W jego firmie oczekiwania finansowe są 20% podwyżek cen. I on ma taki dylemat. Nie powiem, co to za firma. Bo on nie jest w stanie to spełnić. Znaczy nie stać go, ale jest w stanie to spełnić. Jedna opcja. Zwolni 20% ludzi.
Okay.
Tak? Natomiast moje osobiste myślenie jest takie. Biznes nie jest procesem jednorocznym, dwuletnim, tylko to jest pewna, jak to ładnie powiedział Simon Sinek, infinity game. Gra nieskończona. To nie jest mecz piłkarski. To, co my przyjęliśmy, mówię my, bo tak naprawdę ja czuję, że to nie są moje decyzje, albo inaczej, jak są to moje decyzje, to są decyzje oparte o feedback ludzi. My chcemy przejść, jak to przed COVID-em powiedzieliśmy, wchodzimy do rzeki, która się nazywa COVID, wchodzimy w takim składzie i w takim składzie chcemy wyjść. Clue jest jak najmniej strat w ludziach. I teraz mi się wydaje, że dzisiaj wiedza ludzi, kompetencje, to jest wartość, którą warto zainwestować, bo za 2 lata, 3 lata odbudować to może być trudno. Także jeżeli mnie pytasz, to nasze myślenie, oczywiście to jest myślenie, życie może nam płatać różne figle, jest takie, żeby absolutnie nikogo nie zwalniać.
Są branże, które już przekonały się o tym, że zwolnienia, myślę tutaj o okresie covidowym, o turystyce, o lotniskach, zwolnienia są bardzo bolesne i ciężko jest potem odbudować zespoły, bo wiemy o tym, że pracownicy obsługi lotnisk nie chcą wracać do pracy w tej roli, bo znaleźli sobie inny zawód, często w ogóle się przekwalifikowali i nawet bonusy za powrót nie działają, więc mamy sporo lekcji z tego, co się wydarzyło w czasie pandemii, natomiast to był też inny rodzaj kryzysu, czyli tutaj na szali stało zdrowie, bezpieczeństwo, pandemia, Jeśli to jest kryzys finansowy, z którym zaczynamy się mierzyć, to jest inny rodzaj, twoim zdaniem, odpowiedzialności pracodawcy, czy to nie zmienia?
Według mnie to nie ma różnicy, bo tak na koniec dnia, czy to jest COVID, który powoduje de facto zmniejszenie przychodów, czy zmniejszenie sprzedaży, jakkolwiek to nazwiemy, który wynika z zamknięcia sklepów, czy to jest ekonomiczne, de facto skutki są takie same, tak? To znaczy, możemy się spodziewać albo mniejszego wzrostu, albo mniejszych przychodów. Także to jest trochę na takiej zasadzie, jak ja mówię, czy ja złamię nogę na schodach, czy podczas grania w piłki, to jest złamanie nogi. I trzeba leczyć, czy zajmować się nogą, nie przyczyną. Także wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Skutki są takie same. A z jakiego powodu? Czy to jest COVID, czy to jest kryzys ekonomiczny? Według mnie to nie ma znaczenia.
Do partyzanckości chciałem wrócić, ale w tym kontekście tego podejścia, które fajnie narysowałeś. Jeżeli mamy kryzys dzisiaj, czy recesję, jak sobie ją nazwiemy, ona będzie pewnie efektem kryzysu, to być może to jest dobry moment na rewizję tego, czy wszyscy na pokładzie są mi potrzebni. Może te 20% zwolnionych potencjalnie u twojego kolegi, to by była ta grupa, która nie top performuje. Może to jest dobry moment na to, żeby przepatrzeć kadry.
Ja myślę, że musimy wziąć pod uwagę pewien ten czynnik naturalny, tak? To znaczy zwolnienie to jest nasza decyzja wewnętrzna, że mówię tobie, słuchaj, rozstajemy się. Ale też jest coś takiego jak rotacja pracowników. My jesteśmy, jak ja to porównuję, bardziej Ajaxem Amsterdam niż Realem Madryt. My nie płacimy najlepszych pieniędzy na rynku, ale to, co jest naszą wartością, to jest nasza kultura pracy. Autonomia, odpowiedzialność, zaufanie, swoboda, wolność pracy. Ja się spodziewam, że część ludzi odejdzie, tak? To jeżeli ktoś oczekuje, nie wiem, 20% podwyżek, to być może my tego nie będziemy w stanie dostarczyć. Też są takie odejścia, których ja bardzo cieszę i też może to zabrzmi dziwnie. Ja namawiam ludzi, szczególnie młodych ludzi, na podstawie swojego doświadczenia, jeżeli nie masz tam 35 lat, to zmieniaj pracę, smakuj różnych firm, różnych kultur, różnych dziedzin, bo na koniec dnia to nie wiesz, co lubisz. Także to są też naturalne odejścia. Teraz jeżeli mówisz o efektywności pracy, to mamy takie przykłady. Jeżeli ktoś odchodzi, to zastanawiamy się, okej, czy można tę pracę podzielić w inny sposób, a może ta praca jest niepotrzebna, a może tylko część pracy jest niepotrzebna, a może u kogoś, na przykład, nie wiem, mamy liderów kategorii, jeżeli w jakiejś kategorii ograniczamy wydatki marketingowe, to znaczy, że ta osoba ma dodatkowy wolny space i być może jest w stanie przejąć. Także ja myślę, że to jest troszeczkę jak z takim, powiem, naturalnym odchudzaniem. To znaczy po prostu zastanawiamy się, czy zamówić dwa hamburgery, czy jeden hamburger. W ogóle zastanawiam się, czy hamburger to jest dobre pytanie, ale mi się wydaje, że tak czy tak będzie mniej pracowników finalnie pracował, będą naturalne odejścia z różnych powodów, czy to finansowych, czy też, że ktoś fajną fuchę dostał, albo tak jak ostatnio mieliśmy przykład, dziewczyna, która marzyła o pracy w biznesie beauty, dostała taką fuchę i tylko to, co sobie u niej załatwiliśmy, że jak, bo to firma operacji plastycznych, żebyśmy jak będziemy mogli, mieli jakąś zniżkę, jak do niej się zgłosimy.
Czyli wszyscy wygrywają na tej zmianie.
Ta.
A chciałam cię zapytać, powiedziałeś, komunikacja w czasach kryzysu, czy zbliżającego się kryzysu jest bardzo ważnym takim elementem powiedzenia pracownikom dbamy. Jesteś współautorem książki Dbam, czyli Rebelia w korporacji. To jest piękny tytuł. Chciałabym cię poprosić, żebyś powiedział naszym słuchaczom, z czego w ogóle wynika potrzeba napisania takiej książki i króciutko, o czym ona jest.
Pierwsza rzecz to chcieliśmy spisać to jako trochę pamiętnik transformacji, którą przeszliśmy. Wszyscy, włącznie ze mną, tak? To w 2017 roku ja byłem absolutnie dyktatorem. Znaczy byłem wszystko wiedzący, wszystko mogący i najlepiej wiedzący. Natomiast co się stało w 2017? Po raz pierwszy zrobiliśmy takie badania, Great Place to Work, gdzie wyniki były, na początku nam się wydawało fajne, bo okazało się, że 55% pracowników mówiło, że nasza firma to jest Great Place to Work. Ale jak dostaliśmy wyniki najlepszych polskich firm, gdzie wyniki były powyżej 80, no to wtedy stwierdziliśmy, że to chyba te 55 to jest słabo. I to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdzieś podświadomie wszyscy czuliśmy, że biznes zaczyna się tak komplikować, staje się tak kompleksowy, że po prostu brakuje czasu, brakuje umiejętności. Jak ktoś mnie pyta, co robić w online, ja mówię, nie wiem. Albo udawałem, że wiem, tak, zgodnie z tą filozofią, jak kupuję na Allegro, to znam się na Allegro. Gdzieś to była podświadoma potrzeba. I teraz te dwa zderzenia, że myśleliśmy włącznie ze mną, że jesteśmy, bo generalnie w tym badaniu oczekiwaliśmy, że zobaczymy, jak jesteśmy piękni. piękni i tak dalej. Okazało się, że wszyscy szanują nas, zespół zarządzający, za profesjonalizm, ale generalnie powiedzieli, ale z wami się pracuje beznadziejnie. No i to był taki...
Emocjonalnie beznadziejnie, tak?
Emocjonalnie,
biznes dowozicie,
tak.
Ale
biznes dowozimy, ale to jest
fatalnymi
i gościniami, bo to też okay. Były dziewczyny. No i potem w takiej sportowej złości, że jak to my nie możemy mieć 80, powyżej 80 wskaźnika, zrobiliśmy sobie feedback, ale już indywidualny. No i wtedy to był impuls bolesny. Taki, że jedna osoba wzięła tygodniowy urlop, po którym wróciłem, mówi, rzucam tą robotę, bo ja się widać nie nadaję. Tak?
Zarządzająca.
Tak. No i to był taki impuls. Plus te właśnie takie gdzieś chodzące z tyłu głowy, że...
Ale
te...
rebelia w korporacji? Co
tak,
to znaczy?
Bo my przeszliśmy zupełnie, to tak jak mówię, najlepszym przykładem rebelii jest to, że ja nie podejmuję żadnych decyzji w firmie. Nie mówię o podpisach formalnych i tak dalej, ale ja nie podejmuję decyzji. Tak jak tutaj przed spotkaniem mówiliśmy, ja nie jestem dyrektorem generalnym, tylko generalnym influencerem, generalnym doradcą, ale ja nie jestem decydentem. I jak popatrzymy na klasyczne korporacje, no to wyobraźcie sobie, że nie lubię tego słowa, ale prezes firmy jest osobą, która mówi, ja nie podejmuję żadnych decyzji. Odwróciliśmy zupełnie tę hierarchię i stąd ta rebelia. Czyli dzisiaj ja jestem, mówiąc klasycznie, jestem tym najniższym w hierarchii. Najważniejsi są ci, którzy robią pewne projekty. I jako przykład tu zawsze podaję, ja się dostosowuję do kalendarza pracowników, a nie pracownicy do mojego kalendarza. Czyli jak z kimś chcemy się spotkać, to ja się dostosuję, kiedy osoba ma czas, a nie kiedy ja mam czas. I teraz mówię oczywiście symbolicznie, bo kalendarz to nie jest przykład, ale to jest...
A to jest pewna kultura,
pewna
tak?
kultura, tak? To nie wiem, mamy miejsca parkingowe nie dla zarządu firmy, tylko dla pracowników, bo jak ja nie przejdę do pracy, to nic się nie stanie. Tylko jak ktoś rzeczywiście zajmuje się pracą operacyjną, nie przyjdzie, to wtedy jest problem.
Czyli co robisz na co dzień? Na co Jaka dzień... jest twoja rola, wartość w tej właśnie zmienionej organizacji?
Na co dzień...
Po prostu jest.
Ja powiem tak, i to zabrzmi dziwnie, to zawsze mój ojciec zastanawia się, za co ci płacą takie pieniądze i w ogóle co ty robisz, bo ja bym cię wyrzucił z roboty, tak? Natomiast, bo co ja mówię, ja jestem do dyspozycji pracowników, tak? To znaczy, ja nie mam pokoju w firmie, ja jestem tam, gdzie ktoś mnie potrzebuje. Kiedy potrzebuje? Kiedy potrzebuje sparring partnera, żeby przed podjęciem decyzji zastanowić się i zapytać się, Radek, co sądzisz na ten temat? I dzisiaj mieliśmy takie właśnie spotkanie, gdzie rozmawialiśmy i na koniec dnia miałem taką pokusę, żeby powiedzieć, co zrobić, ale na koniec dnia zostawiłem z pytaniami, na które zespół musi sam sobie odpowiedzieć. Także ja jestem do dyspozycji ludzi, żeby się zmierzyć intelektualnie z pytaniami, wątpliwościami lub ideami, które mają.
Wszyscy przetrwali tę rebelię?
Nie.
Ile osób odpadło? Procentowo umiesz to powiedzieć?
Procentowo trudno mi jest powiedzieć, ale to jest, no nie wiem, 10, 20. Mm. Dlatego, że jednak my też nie mówimy, że to, co robimy, jest jedyną słuszną drogą, bo ja też rozumiem osoby, które nie chcą brać odpowiedzialności, nie chcą podejmować decyzji.
Ale u ciebie tak? właśnie jest zbiorowa odpowiedzialność, czy jednak
nie.
jednostki są?
Dbam oznacza, że każdy z nas ma określony, zdefiniowany obszar, o który dba. I tam jest autokratą lub autokratką. Jedyne, co mówimy, zanim podejmiesz decyzję, zapytaj innych, co sądzą na ten temat, bo może inny punkt widzenia
zmieni twoją decyzję.
Zmieni decyzję albo utwierdzi. I to też nie jest o demokracji. To nie jest tak, że jak się spotykamy, 5 osób jest za, to trzeba tak zrobić. To jest tylko kwestia, że osoba decyzyjna podejmuje decyzję. Bardzo często ktoś podejmuje decyzję, mimo że wszyscy są ci doradcy, osoby, które pyta o zdanie, mają inne zdanie, ale widać, to zdanie jest nieprzekonujące. Dlatego ja mówię o sobie influencer, bo ja wpływam na ludzi, ale to na koniec dnia nie podejmują decyzji.
Bartek Pucek z podcastu Technologicznie lubi cytować Bezosa w tym znaczeniu, czy w tym konkretnym cytacie, decyzje odwracalne podejmuj od razu, nieodwracalne przedyskutuj. Każde decyzje podejmują twoi ludzie, niezależnie od tego, jak głęboko?
Nie, to choć to jest trudno zdefiniować i zbudować jakiś proces, tutaj też rozmawialiśmy, jestem przeciwnikiem procesów, bo to jest ważniejszy się duch. Nie, no oczywiście jak są proste decyzje, no to nie ma decydować, bo też my wprowadziliśmy ten system pracy, tę kulturę po to, żeby szybko podejmować decyzje. Czyli nawet jak mówimy o tych konsultacjach, w cudzysłowie, to co sami sobie mówimy, okej, to jedno spotkanie jest na to, żeby uzyskać feedback. I nawet jak mamy trudne tematy, to często to jest tak, że to trwa 2-3 dni. I już, z drugiej strony jest ten element naszej kultury odpowiedzialność. Jeżeli czujesz, że w ogóle nie masz wątpliwości i nie potrzebujesz feedbacku, to zrób to. I tak za to ponosisz odpowiedzialność.
Taka rebelia bardzo mi się podoba. Myślę sobie, słuchając ciebie, że chciałabym pracować w takiej organizacji, ale wracając do kryzysu, jak to jest? Czy jak jest kryzys? To jednak pracownicy patrzą w lidera jak w obrazek i mówią, powiedz nam, co robić, bo to jest sytuacja nietypowa, stresująca. No i jesteś po to, żeby nam odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Czy też nie?
Powiem tak, ja jestem po to, żeby zadać najważniejsze pytania, ale kilka lat temu o tym rozmawialiśmy na warsztatach z 7 nawyków Covey'a. Prowadzący, nieżyjący już Andrzej Zieliński, powiedział taką tezę, że według niego w kryzysie trzeba oddawać władzę, a nie ją centralizować. Co ja wychowany w takim hierarchicznym trybie pracy wydawało mi się, że to jest bez sensu i pamiętam, mieliśmy dużo debat. Natomiast teraz widzę, że absolutnie to były słowa mądre i tak samo my się przygotowujemy w kryzysie. Szybkość podejmowania decyzji plus, co jest istotne, decyzje powinny podejmować osoby, które są najbliższe problemu. My wręcz przeciwnie, ja bym powiedział, mówimy podejmujcie decyzje i nie bójcie się eksperymentować, bo w dzisiejszych czasach nie ma właściwych decyzji. Co jest właściwą decyzją? Pojechać do Gdańska samochodem, pociągiem czy samolotem? Clue jest, żeby dotrzeć do Gdańska. Tak? A teraz to ty najlepiej wiesz. Jeżeli się boisz latać samolotem, nie polecisz samolotem. Także według mnie, co nie znaczy, że mam rację, decyzje powinny podejmować osoby, które są najbliżej problemu.
Choć wiecie, co mnie fascynuje, to, że jednak to wszystko jest o jakości tych ludzi, którzy mają to zrobić. Jeżeli dajesz im tyle wolności, no to wcześniej musiałeś sprawdzić, na ile oni są w stanie dowozić to na tym poziomie, na którym podejrzewam, chciałbyś, prawda? Jak wybierałeś tych ludzi, jak ich przygotowywałeś na to, jak ich przeszkoliłeś, jaką wiedzę im dałeś, żeby oni wzięli to w swoje ręce?
Od razu jedno sprostowanie, wybieraliśmy. Tak, bo u nas nie ma kultu jednostki. Powiem w ten sposób, tak? To jest jedna zasada, która jest bardzo ważnym elementem naszej kultury. Autonomia idzie równolegle z umiejętnościami. To znaczy, jeżeli ktoś nie ma umiejętności, nie ma autonomii, natomiast docelowo każdy powinien mieć maksymalnie możliwą samodzielność i autonomię. I to polega w dużym uproszczeniu na tym, że jeżeli ktoś przychodzi do pracy, opiekun, dawniej zwany dyrektorem, decyduje o tym, kiedy i w jakim tempie dać komuś autonomię. Ja to porównuję, przepraszam za porównanie, do psa, ale to jest trochę jak wiele osób, które ma psa, samo musi zdecydować, sami powinniśmy zdecydować, kiedy przestać go prowadzić na smycz. I teraz nie ma definicji kiedy. Tak? Niektóre osoby nigdy nie spuszczają psa ze smyczy, ze strachu, a z drugiej strony to jest gdzieś pewne wyczucie. I dlatego jest opiekun, który się zajmuje daną osobą, który decyduje, ok, od jutra możesz podejmować te decyzje. Od pojutrza takie. Tak? I taki proces prowadzenia, ja bym powiedział, trwa u nas w zależności od poziomu umiejętności rozwoju od 3 dni do roku. Ale to jest indywidualna sprawa, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas też ma inne umiejętności, też inną kulturę pracy i to jest takie wyzwanie, tak? Ludzie nie wierzą, że u nas naprawdę można samemu podejmować decyzje i na początku wiele osób ciągle przychodzi i pyta, czy można, czy nie można i to, co my się modlimy, żeby ktoś podjął decyzję, to złą decyzję, bo wtedy wie, że nic się nie dzieje.
A jak uczycie się w tym momencie przygotowania na recesję, na trudniejsze czasy podejmować decyzje, które zostaną z wami albo będą miały impact po kryzysie? Jak to można zrobić na poziomie organizacji? Bo każdy lider ma na pewno z tyłu głowy to, że dzisiaj jest ciężko, ale pomyślmy o tym, co wydarzy się, czy jak ta decyzja wpłynie na nas, czym będziemy żyć, gdy ten kryzys się skończy. Jak to przełożyć na tych młodszych, którzy są krócej w firmie albo krócej po prostu pracują w ogóle, nie mają takich doświadczeń.
Powiem tak, bo to z decyzjami to tak jest, że my jesteśmy mądrzy, ale post factum, tak? I wtedy oceniamy, ktoś zrobił dobrze, źle i zawsze mi się podoba, szczególnie jak dziennikarze, nie wiem, sportowi, polityczni dodają filozofii do czegoś, co przypadkowo się wydarzyło. Post factum możemy dopisywać jakby historię do tego, jak mądrzy albo jak głupi byliśmy. Natomiast to, co my propagujemy, ważne jest podjęcie jakiejkolwiek decyzji, niż nie podejmowanie decyzji. Bo jeżeli popełnię szybko złą decyzję, to szybko się nauczę i jestem w stanie skorygować. Natomiast świat się tak zmienia, środowisko wokół nas się tak zmienia, że według mnie dzisiaj to nie są decyzje dobra, zła, tylko to jest kwestia niestety trochę szczęścia i też trochę pewnej intuicji i doświadczenia i, co jest ważne, bycia w zgodzie z decyzją. To jest trochę jak pytanie, czy podnosić ceny w przyszłym roku, o ile? Niech mi ktoś powie, jaka jest mądra decyzja. Nie, ważne, żeby ją podjąć i już, i potem się z nią mierzyć. Życie polega na tym, żeby podejmować decyzje i umieć je szybko korygować, a nie szukać idealnej decyzji, bo tak jak często mówię, gdy ktoś mi powiedział rok temu, że będzie wojna na Ukrainie, pewnie wiele rzeczy inaczej byśmy inne decyzje podjęli. Ale dzisiaj ona jest i tak jak ładnie ktoś powiedział, dzisiaj ta adaptacyjność i nie banie się korygowania swoich błędów, to jest kluczowe, tak? Ja gram w tenisa i wiele decyzji, które podejmuję w czasie gry, jest błędnych, tylko uczę się, tak? W trakcie się de facto uczę przeciwnika, jak to gra i tak dalej.
Game, set, match. Radek, zapytam na koniec, czy masz poczucie, że ten sposób, w jaki traktujecie, już się nauczyłem, że trzeba używać liczby mnogiej, traktujecie swój zespół, to jest coś, co może paradoksalnie obniżyć Great Resignation i przytrzymać tych ludzi przy tobie. Ten sposób zarządzania dzisiaj, albo ten sposób dawania autonomii ludziom, że to może być jeden z czynników ograniczający kryzys wewnątrz firmy.
Tak, ja myślę, że też kwestia Great Resignation to trochę wynika, możemy budować pewne teorie, ale to jest trochę na takiej zasadzie, jeżeli stworzymy dobre środowisko pracy, dla nas podstawowym parametrem biznesowym, najważniejszym to jest wskaźnik Great Place to Work. To nie jest profitowość, bo my wierzymy, że jeżeli stworzymy takie środowisko, to ten profit sam przyjdzie. Nie trzeba tutaj kombinować. To, co chcę powiedzieć, my dzisiaj mamy takie przykłady. Niedawno miałem zupełnie przypadkowe spotkanie z znajomą headhunterką, która powiedziała, co wy tam robicie, że ludzie pomimo lepszych ofert finansowych ciężko jest od was wyrwać. No właśnie, bo my dajemy to, czego nie dają inne firmy, czyli wolność i samodzielność w pracy. I ja uważam, że to jest clue. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś nie odejdzie, bo nagle tak jak właśnie patrzę na ten super przykład koleżanki, która marzyła o pracy w biznesie beauty i dostała taką szansę i poszła. Ale to nie jest great resignation, to ja bym powiedział, to jest great promotion. I wydaje mi się, że dzisiaj to jest tak, że jak jest dobre środowisko, dajemy ludziom szansę pracy, samodzielnej pracy, to to powoduje, że te odejścia takie ekonomiczne, że ktoś mi zapłaci więcej, to rzadko się zdarzają. Ja sobie zrobiłem taką bardzo nieprofesjonalną statystykę, ale generalnie, żeby ktoś odszedł od nas z firmy, musi dostać między 30 a 50% więcej. Co? No jest już jakimś tam wyzwaniem.
A czego twoim zdaniem nie powinien robić CEO w trakcie kryzysu?
Wtrącać się ludziom w ich robotę.
Czyli to jest uniwersalne. Przed amen. Kryzysem, w trakcie kryzysu, po kryzysie.
Absolutnie.
Amen, amen, amen. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Wielkie dzięki.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.